Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś dwa tematy w ramach cyklu o historii służb wywiadowczych. Mówić będziemy o moście szpiegów w Berlinie. Będzie też rozmowa z Lechem Krychowskim o 50-letniej historii festiwalu muzycznego w Jarocinie. Zaczęło się w 1970 roku od wielkopolskich rytmów młodych. W latach 80. formułę i nazwę zmieniono. Najpierw na przegląd muzyki młodej generacji, a ostatecznie na festiwal muzyków rockowych. Był to największy przegląd muzyki młodzieżowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W Jarocinie pojawiła się cenzura, a SB rozpoczęła inwigilację uczestników. Ten temat w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, a już teraz opowiemy o wydarzeniach sprzed 35 lat. W Berlinie na moście Glinikę Marian Zacharski, agent wywiadu PRL, skazany w USA w 1981 roku na dożywocie za wykradanie tajemnic przemysłu zbrojeniowego, został wymieniony wraz z innymi agentami bloku wschodniego na 24 osoby oskarżone o szpiegostwo na rzecz zachodnich służb specjalnych. Już za chwilę na ten temat porozmawiam z dr Agnieszką Opalińską z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Historie pisane na nowo.
Minęła kolejna rocznica największej chyba wymiany szpiegów na moście Glinikę. To most niegdyś łączący Berlin Wschodni, Berlin Zachodni, dziś tak naprawdę na przedmieściach Berlina i Poczdamu, jeden z symboli zimnej wojny. O ile możemy powiedzieć, że mur berliński był takim społecznym symbolem tego podziału, to most Glinikę wówczas w latach 60., 70., 80. na co dzień jako ten symbol jednak nie funkcjonował, no bo do tych wymian szpiegów codziennie nie dochodziło.
Ten most nie funkcjonował może w tak wyobraźni naszej dzisiaj, natomiast myślę, że w pierwszych latach powojennych on właśnie był takim pierwszym symbolem. Dlatego, że już w 1953 roku praktycznie wstrzymano tam ruch i tam wymalowano tą tak zwaną białą linię, która właśnie była tym pierwszym symbolem podziału Niemiec wschodnich i Niemiec zachodnich. I też do końca jakby może dla nas, tak Europejczyków, ogólnie mur berliński jest większym symbolem, chociaż on powstał dopiero w 1961 roku. Do tego momentu to właśnie ten most i ta biała linia była takim symbolem podziału. I dla samych Niemców jest to chyba ważny symbol, dlatego że w momencie, dzień po tym, jak upadł mur berliński w 89 roku, to właśnie otworzono od razu ten most. Tam ten ruch od razu zaczął funkcjonować. Tam też powstała taka słynna rzeźba Nike o wolności, tak, która jest też takim symbolem otwarcia. Więc myślę, że może dla nas nie, ale dla Niemców i w literaturze niemieckiej często ten most Glinikę i ta biała linia jako symbol podziału funkcjonuje.
W latach 60., w 62 roku dochodzi do pierwszej tej wymiany szpiegów. Z jednej strony Rudolf Abel, as sowieckiego wywiadu, z drugiej strony pilot Gary Powers, który no, tym asem wywiadu nie był, był tak naprawdę pilotem wojskowym, dysponujący jednak super maszyną, jak na ówczesne czasy, nowoczesnym samolotem szpiegowskim. On zostaje nad terytorium kontrolowanym przez ZSRR zestrzelony. No i mamy zimną wojnę. Formalnie wojna to nie jest. Z jednej strony zatrzymany zostaje w Stanach Zjednoczonych, aresztowany szpieg, radziecki szpieg. Z drugiej strony w niewoli mamy amerykańskiego oficera. W niewoli po stronie radzieckiej. Skąd pomysł, by do takiej wymiany doprowadzić? Oba państwa jednocześnie przecież przyznają się do porażki, z drugiej strony mają na koncie sukces.
To jest tak, że rzeczywiście w literaturze też mówi się o tym, że już wcześniej próbowano, podejmowano pewne negocjacje dotyczące wymiany agentów, szpiegów. Natomiast ta pierwsza wymiana w 1962 roku no, odbyła się taki trochę ciszy. Ona nie jest jakąś taką spektakularną, chociaż urzędujący wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych Kennedy mówił, że jest to pewien sukces, tak? Pewna przesłanka drobnej odwilży, ale że była to tylko przesłanka odwilży, świadczy fakt, że do kolejnej wymiany doszło po wielu, wielu latach, tak? Dopiero w 1985 roku. Więc jakby przyczyny tego, że tak długo czekano na kolejne wymiany szpiegów, często wynikają z takich przesłanek czysto technicznych. Wielu publicystów, wielu autorów publikacji na ten temat pisze o tym, że problem polegał też na tym, że strona amerykańska nie miała za bardzo kogo wymieniać, że dużo więcej tych szpiegów wpadało tutaj, w bloku wschodnim i oni byli częściej wyłapywani przez tę służbę, co jest też związane z funkcjonowaniem państwa policyjnego. Wiadomo, że te służby były tutaj mocno rozwinięte, one funkcjonowały w tej rzeczywistości, takiej codzienności i były też dofinansowane i dobrze zarządzane. Natomiast na Zachodzie po prostu przez długi czas też nikogo spektakularnego nie mogli złapać. Więc też nie za bardzo nie mieli się na kogo wymieniać. Drugi aspekt, który jest poruszany, jest takim aspektem, że te wymiany to jest jednak właśnie tak jak pan redaktor powiedział, przyznanie się w pewnym sensie do porażki i to jest też jakby przyznanie się do tego, że prowadzony jest jakiś dialog, rozmowy. W pewnym momencie zimna wojna była tak zaostrzona, że żadna ze stron nie chciała się przyznać do tego, że w jakiś sposób ze sobą negocjuje. I mówi się o tym, że tak naprawdę te kolejne spektakularne wymiany, o których pewnie zaraz powiem, 85-86, były możliwe głównie z tego powodu, że do władzy dochodzi Gorbaczow i on już całkowicie ma inne podejście i ta odwilż staje się faktem. Natomiast też tutaj, bo pewnie zaraz powiemy o przypadku Zacharskiego, polscy naukowcy, polscy historycy też piszą o tym, że dużą rolę jednak odegrali Niemcy. Ponieważ im zależało na tym, tak, w rękach tutaj tych szpiegów niemieckich było znacznie więcej i szczególnie tutaj taki mecenas Vogel, który się wsławił właśnie tym, że bardzo dobrze negocjował i potrafił znaleźć to porozumienie między tymi dwoma stronami, że duża zasługa w uwolnieniu chociażby Zacharskiego jest właśnie po stronie niemieckiej, że to Niemcy podjęli się tych twardych negocjacji, Polacy nigdy nie mieli takich sukcesów.
Wracamy zatem na ten most Glinikę, no i wspomniana przez panią rola prawników w całym procesie wymiany szpiegów. Most Glinikę, czyli centrum Niemiec, wszystkim chyba na rękę, no bo umówmy się szczerze, decyzje odnośnie wymiany szpiegów zapadały w Moskwie i Waszyngtonie. Niemcy są na rękę, bo tak naprawdę możemy powiedzieć ten styk Niemiec zachodnich i wschodnich jako taki teren neutralny. No i rola właśnie tych prawników, raz jeszcze przypomnę, o czym pani wspomniała. Tak naprawdę nie ma nigdzie żadnej formalnej decyzji, kto za tym stoi. Ci prawnicy są wszystkim po prostu na rękę jako neutralni, możemy powiedzieć, negocjatorzy w tym procesie.
Przede wszystkim właśnie adwokat Wolfgang Vogel, to był taki główny negocjator ze strony niemieckiej, zwraca uwagę właśnie na to, że wbrew pozorom to strona amerykańska też była tą stroną, która bardzo mocno zwlekała i niekoniecznie chciała do tych negocjacji doprowadzić. Zresztą nawet we swoich wspomnieniach pisze, że był mocno rozczarowany postawą Niemiec. Jednak ta duża, wysoka liczba Niemców sprawiła to, że Niemcom bardzo zależało na tym, aby do tej wymiany doprowadzić. Trzeba też zwrócić uwagę na taki, bo tutaj mówimy o neutralności Niemiec, natomiast ta historia Niemiec wschodnich i zachodnich, ona jest bardzo ciekawa, bo generalnie ta służba bezpieczeństwa niemiecka, Stasi, którą znamy pod nazwą Stasi, ona jest bardzo mocno rozwinięta. Jest to najmocniej rozwinięta służba bezpieczeństwa w krajach bloku wschodniego. I też taka służba bezpieczeństwa, która jest najmocniej nadzorowana przez Związek Radziecki, bo jednak jest to brama do Zachodu. I dane, takie ciekawe dane przekazał Aleksiej Migakow, który uciekł na Zachód w końcu lat 60., który przekazał takie informacje, że w latach 60., 70. w samych strukturach niemieckiej Stasi było 1500 oficerów radzieckich. czyli to jest ogromna liczba i sami, to było takie też podwójne, sami Rosjanie utrzymywali około 3,5 tysiąca agentów po stronie niemieckiej zachodniej, do tego jeszcze Stasi utrzymywało 10 do 12 tysięcy agentów ze swojej strony, więc widzimy jaki to jest aparat, tak? Praktycznie mówi się o tym, że w niemieckiej Stasi był praktycznie odwzorowany aparat KGB, więc tutaj te służby naprawdę mają znaczenie i czasami jak opowiadam o tych służbach, to właśnie mówię o tym, że były one bardzo mocno rozwinięte, a ten wydział HVA, czyli ten wydział kontrwywiadu zagranicznego miał ogromne znaczenie, więc tutaj też ta wiedza, myślę, po stronie niemieckiej też była bardzo, bardzo duża.
A ta wymiana z 85 roku, jak powiedzieliśmy na początku, rocznicowa, w połowie czerwca 85 roku, największa wymiana szpiegów, kilkudziesięciu w sumie zmieniło miejsce pobytu, przechodząc też tak symbolicznie przez most Glinikę. No i tutaj ówczesny kapitan Marian Zacharski, a także polski wątek Jerzy Pawłowski, choć on później po naciskach władz komunistycznych zrezygnował z możliwości wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wspomnieliśmy o tym wątku negocjacji toczących się za zamkniętymi drzwiami po cichu w gabinetach prawników, no ale jednak też propaganda, szczególnie komunistyczna. Takie przypadki jak wymiana Mariana Zacharskiego, powrót Mariana Zacharskiego po wieloletnim więzieniu w Stanach Zjednoczonych do kraju, wykorzystywana została przez propagandę w światłach fleszy, przy obecności dziennikarzy były przecież wywiady telewizyjne itd., itd.
Tak, to szczególnie ta kolejna wymiana w 86 już w ogóle była przy świetle kamer. Natomiast tutaj też wydaje mi się, że ważnym elementem jest właśnie sama postać Zacharskiego, który został złapany na gorącym uczynku w Stanach Zjednoczonych. Po procesie otrzymał wyrok dożywocia, został skazany, tak, na to dożywocie. Wyrok zapadł też tak symbolicznie po 14 grudnia 81 roku, czyli dzień po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Też był to taki znaczący szpieg, ponieważ no, on tutaj głównie dostarczał dane wojskowe dotyczące radarów, tarcz antyrakietowych, więc tak naprawdę to były tak poważne dane wojskowe, że nawet Polacy to wszystko jeszcze sprzedawali Rosjanom, bo też nie mieli możliwości technicznych, technologicznych wykorzystania tego, co on im dostarczał. Więc złapanie Zacharskiego było też takim spektakularnym sukcesem służb CIA. To był w końcu taki ważny, tak, ważny szpieg, którego udało się złapać. Cały ten jego proces, właśnie to skazanie na dożywocie, no to też był taki sukces, tak, ogłoszony przez CIA. Dlatego to był też w końcu taki szpieg, którego można było spektakularnie na tym moście Glinikę wymienić i myślę, że to też było istotne. On czekał 4 lata, odsiedział w więzieniu, zanim udało się doprowadzić do tych negocjacji. I tutaj właśnie jest ta znacząca strona niemiecka, która bardzo mocno negocjowała to, bo on został wymieniony aż za, pamiętajmy, tam ich było 4, a wymieniono ich za 25.
Bo tak jak pani wspomniała, znaczący szpieg, no ale przy okazji starano się też załatwić mniejszego kalibru sprawy i też mniejszego kalibru wymiany już z udziałem mniej znaczących szpiegów.
No przede wszystkim ta liczba, tak? Tam w tej liczbie 25 było kilkunastu Niemców, więc tak złapanych za może mniej znaczące rzeczy, mniej znaczące szpiegostwo, ale właśnie tutaj ta spektakularna wymiana za Zacharskiego, który zresztą później, właśnie tak jak pan mówi, powracając do Polski, też w jakimś sensie stał się osobą publiczną, tak? Przeprowadzono z nim wywiady, dużo na ten temat pisano, zresztą nawet dzisiaj można znaleźć, bo przygotowując się też sprawdziłam, był taki bardzo fajny, znaczy fajny, film dokumentalny na ten temat, gdzie on też jako główny bohater opowiada tą historię, mówiąc, że często też wraca na ten most, a przypominając tą historię z tamtych czasów, zresztą on dzisiaj pisze książki szpiegowskie, także dalej funkcjonuje też w tej przestrzeni publicznej, no jako ten znawca tematu. Także rzeczywiście ta wymiana też stała się, tak, ja zawsze też patrzę na historię z punktu takiego widzenia oddziaływania na wyobraźnię ludzką, ale przecież pamiętajmy, że ten most też stał się bohaterem wielu filmów szpiegowskich.
No właśnie, bo skoro padło, pojawił się już wątek serialu dokumentalnego z udziałem Mariana Zacharskiego pod tytułem Szpieg, no to warto też zwrócić uwagę na jeden z nowych filmów, Most Szpiegów, z Tomem Hanksem. Bardzo serdecznie polecamy. Film, który pokazuje nie tyle wielką międzynarodową partię szachów pomiędzy światowymi mocarstwami, ale właśnie proces wymiany szpiegów, tej pierwszej wymiany z 1962 roku, od strony negocjacji właśnie prowadzonych przez prawników.
Tak, musimy pamiętać, że to jest taka demonstracja siły. To bardzo mocno działa na wyobraźnię. To jest coś, co jest istotne, ponieważ no to są tak szpieg w tych czasach, w tych systemach był dobrem rzadkim, bardzo pożądanym i gdzieś to też było istotne i pokazywało właśnie, jak ta negocjacja i ten kompromis jest prowadzony. Zresztą do dzisiaj też obserwujemy, bo przecież wymiana więźniów, czy no wtedy szpiegów, dzisiaj więźniów, też ma ogromne znaczenie, więc to się dzieje nadal. Natomiast też taką ważnym chyba elementem jest to, że rok 85, później jeszcze w roku 86, gdzie też wymieniono bardzo ważną osobę, bo tam wymieniono
Natana Szarańskiego.
Tak, Natana Szarańskiego.
Bardzo mocno akcentowane były już też sprawy praw człowieka.
Praw człowieka, tak, bo to był tłumacz Andrija Sacharowa. I to już była taka wymiana, którą nagrały kamery, którą obejrzał cały świat, bo wcześniej jakby czytano o tym, natomiast nie upubliczniano tak tych danych. Ale to był też taki moment właśnie pokazania odwilży, pokazania tego, że się coś w tym dialogu między mocarstwami zmienia, że ta historia zaczyna przybierać inny obrót i że być może ten kompromis będzie prowadził do jakichś zmian.
I na koniec codzienność tego symbolicznego naszego mostu Glinikę, no i bliskość Polski. Tak jak powiedzieliśmy na początku rozmowy, to miejsce od lat 50. było miejscem zamkniętym. Mamy jeszcze chociażby symbolikę Checkpoint Charlie po angielsku, czyli przejścia granicznego między ówczesnym Berlinem Wschodnim i Berlinem Zachodnim. Dziś możemy te miejsca odwiedzić turystycznie. Możemy stanąć dokładnie w miejscu słynnej wymiany szpiegów sprzed lat, a jak było wówczas? Czy w latach 70., w latach 80. my Polacy, mieszkający tak blisko NRD, mieliśmy świadomość tego, co tam się dzieje, czy to raczej jest dzisiejsza historyczna symbolika?
Znaczy ja myślę, że państwo Bloku Wschodniego, no jednak ich specyfiką było to zamknięcie i ta wymiana informacji była bardzo trudna i najczęściej była między osobami uprzywilejowanymi albo takimi, które miały dostęp do Zachodu. Pamiętajmy też, że dla Niemców mur berliński jest też symbolem o tyle bardzo istotnym, że mamy tam 100 ofiar, tak? Czyli 100 osób zginęło. Zresztą jeszcze, bo mówiliśmy o recenzji, że do mostu Glinikę, to jeszcze w 1988 roku była taka ciekawa historia, kiedy Niemcy sforsowali ciężarówką i to była taka też spektakularna ucieczka. Udało się uciec trzem Niemcom z wschodu na zachód. Także przez ten most też takie ucieczki były czynione. Natomiast rzeczywiście ten most był takim symbolem, takim przejściem. Nam ciężko jest też to zrozumieć, ja myślę, że to jest też ważne, żeby o tym powiedzieć, że w literaturze niemieckiej bardzo często jest też poruszany temat tego, że jednak podział Niemiec rozdzielił rodziny i na przykład handel ludźmi, czyli handel sprzedaż więźniów politycznych, czy też sprzedaż członków rodzin na Zachód też był intratny dla służb bezpieczeństwa, ponieważ Niemcy wschodnie bardzo zarabiały na tym. Te wymiany więźniów takich pomiędzy, tu mówimy o spektakularnej wymianie, tak, między wschodem a zachodem, ale takie wymiany więźniów politycznych między samymi, tak, wschodnimi i zachodnimi Niemcami odbywały się bardzo często i to było za konkretne pieniądze, zresztą istniała taka instytucja, która nazywała się COCO i to była taka komercyjna koordynacja, taki był skrót i ona właśnie obsługiwała finansowo, tak, te wymiany. To były ogromne pieniądze, które Niemcy wschodnie dostawały za tych więźniów politycznych od Niemców zachodnich. Dlatego też tutaj dla Niemców to rozdzielenie jest też takie bardzo istotne, bo rzeczywiście ten mur był takim symbolem też podziału ich wewnętrznego i do dzisiaj też trochę tak jest, tak, że my tego problemu nie mamy po upadku komunizmu w Polsce. Niemcy to mają, dalej są te Wezi i Ozi i to dla nich dalej to funkcjonuje. Natomiast Polakami Niemcy tak mocno zainteresowali się w latach 80. po tym, co u nas zaczęło się dziać właśnie po stanie wojennym, tak, później po tych wszystkich wydarzeniach, najpierw po sierpniu 80, później po stanie wojennym, rzeczywiście w niemieckich służbach bezpieczeństwa wydzielono specjalny wydział, który zajmował się sytuacją w Polsce. Zaczęto upatrywać być może właśnie takie obawy, że to, co się dzieje w Polsce, przełoży się na NRD. Pamiętajmy, że społeczeństwo niemieckie było dużo bardziej spacyfikowane niż społeczeństwo polskie. Tam naprawdę liczba tajnych współpracowników przypadało praktycznie 1 na 3 mieszkańców. Takiego współczynnika nie miało żadne państwo bloku wschodniego. Czyli ta inwigilacja w NRD była dużo silniejsza niż w Polsce, więc to społeczeństwo niemieckie też było dużo bardziej właśnie zinwigilowane i też dużo mniej miało tej swobody działania, więc bardzo też przyglądano się Polakom, co się u nas dzieje, żeby to się nie przeniosło na tą stronę niemiecką.
Czyli nawiązując do poprzedniego pytania, dopiero tak naprawdę dziś odkrywamy wiele historycznych aspektów wojny mocarstw, która symbolicznie miała miejsce także w Berlinie na moście Glinikę. Doktor Agnieszka Opalińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
W tej części programu naszym gościem jest działacz kultury, animator kultury, wieloletni dyrektor Domu Kultury w Lubsku, Lech Krychowski. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, witam ciebie i witam wszystkich słuchaczy Radia Zachód.
A spotykamy się dzisiaj przy okazji jubileuszu festiwalu rockowego w Jarocinie, choć ta nazwa od początku imprezy oczywiście nie obowiązywała. Spotykamy się z okazji jubileuszu, bo gdyby liczyć przegląd muzyki młodej generacji w roku 80, mamy oto 40. rocznicę, natomiast jak sięgniemy jeszcze dalej do tak naprawdę początków spotkań w Jarocinie, czyli wielkopolskich rytmów młodych, to mamy oto rocznicę 50.
50. rocznica i to zdarzenie, które zaczęło się w 70. roku, w 1970 roku w Jarocinie, można śmiało nazwać wydarzeniem takim społeczno-historycznym, które oddziaływało na całą Polskę, w latach późniejszych Europę, a nawet i świat. Sam fakt, że jestem tutaj dzisiaj w Radiu Zachód i rozmawiamy o tym festiwalu, o tym mieście, myślę, że 50 lat temu nie byłoby powodów, dla których moglibyśmy się spotkać tutaj i rozmawiać o Jarocinie. Jak wiele z innych miast, około 20 paru tysięcznych, w Jarocinie nic specjalnego, jeżeli chodzi o taką działalność artystyczną, młodzieżową. Nic specjalnego się tam nie działo. Nawet powstawały piosenki, że tu nuda, tu szajby wokół rynku tylko, tak zwane w tym naszym żargonie jarocińskim, że się wkoło rynku chodziło, bo nie było co robić. Albo do kina, albo do restauracji Havana. Ci starsi chodzili na drinka, na piwo, a młodzież po kinie do domu i tyle tego.
Czy ta zatem młodzieżowa nuda była najważniejszym powodem, dla którego właśnie te muzyczne spotkania zostały zainaugurowane?
Ja sądzę, że tak, że to tak się stało, ale stało się to nie bez przyczyny. Otóż w Jarocinie dość prężnie działał wtedy klub sportowy Wiktoria, a właściwie jej sekcja koszykarska. Wtedy działacze klubu sprowadzili z Bydgoszczy, gdzie działał też fajny klub koszykarski Brda Bydgoszcz, dwóch koszykarzy, młodych ludzi, których jeden już był związany częściowo z Jarociną, bo przyjeżdżał na wakacje do rodziny, no ale tak się stało, że zaczął grać w koszykówkę. Zresztą nieźle grali ci młodzieńcy wówczas w koszykówkę. Ja wówczas wchodziłem w ten wiek taki młodzieńczy, 14-15 lat, rozpoczynałem naukę w Technikum Przemysłu Drzewnego w Jarocinie. Przeważnie tam uczono się albo meblarstwa i produkcji płyt paździerzowych, pilśniowych, lub też liceum ogólnokształcące i szkoła zawodowa. I tyle tego było w Jarocinie. Oczywiście działalność pozalekcyjna w szkołach kwitnąca była i w jednej, i w drugiej szkole średniej. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, jak przyjechali ci młodzi ludzie z Bydgoszczy, zauważyli ten marazm, o którym tu rozmawiamy, że właściwie to nie ma się gdzie spotkać. Było co prawda na rynku w kamienicy, w której ja mieszkałem, oddana wówczas przez PSS Połem kawiarnia. Po adaptacji starego pomieszczenia kawiarnia nazywała się Młodzieżowa. Stworzyła się taka fajna paczka i oni się spotykali w tym klubie młodzieżowym. Ja pamiętam, bo byłem jako młodzieniec zapraszany z zespołem muzycznym big beatowym, z którym grałem wtedy, do tej kawiarenki małej, ażeby tam umilać czas. To było za mało pomieszczenie i ci młodzi ludzie zaczęli wręcz zabiegać u władz miasta, u sekretarzy partii, aby młodzież jarocińska mogła mieć jakieś swoje większe pomieszczenie, bo ambicją tych ludzi, którzy zaczęli się spotykać, było stworzenie jakichś takich twórczych grup i takiej działalności, gdzie można by samemu coś tworzyć, a nie jak to bywało, zapraszać znane gwiazdy tam z estrady, czy z Poznania, czy z Warszawy, teatry, programy rozrywkowe, takie chałturki jeździły po... Nie było w Jarocinie Domu Kultury wówczas. I oni, ci młodzi ludzie, przede wszystkim wymyślili, nie może się obejść tutaj w tym opowiadaniu moim, bez wspomnienia moim zdaniem najważniejszej osoby dla wielkopolskich rytmów młodych, Jacka Chudzika, dzisiaj już nieżyjącego Jacka Chudzika, którego nazywają ojcem tych wielkopolskich rytmów młodych, co tak być może do końca nie jest prawdziwe. Jacek był tym liderem, który poruszył wszystkich, których udało mu się skupić wokół siebie. No i oni się spotykali to przy piwku w Hawanie lub w tej kawiarni młodzieżowej, wymyślali różne rzeczy i wymyślili taką świetną imprezę, która była autorską imprezą od początku do końca, nazywała się Gzika. Była to żywa gazeta Gzika od tej potrawy z sera białego wielkopolskiego ze szczypiorkiem, no i do tego oczywiście pyry te poznańskie gotowane w tych upinach. Ona była też tak pikantna, ta impreza, jak ta Gzika. Gzika, czyli gazeta zupełnie inna, koniecznie aktualna. Lokalna, fajna impreza, na którą po prostu nie można było dostać biletów, wejściówek. Wielu ludzi pojawiało się w Jarocinie, jakby ten Jarocin ożył wtedy. No i przy kolejnych spotkaniach zachciało im się zrobić w Jarocinie jakiegoś przeglądu muzyków czy muzyki, przeglądu zespołów, które grały wówczas muzykę, jak to się mówiło, big beatową, folkową czy poezję śpiewaną. Nie było, że tak powiem, określone, jaki gatunek muzyczny miałby być w Jarocinie prezentowany, ale wymyślili, że będą to wielkopolskie rytmy młodych i że będą zapraszali na początku zespoły z Wielkopolski, zespoły, które w jakiś sposób być może wyróżniają się spośród masy zespołów, które wówczas tworzyły się amatorskie. To był czas Beatlesów, przecież Rolling Stonesów. Wszyscy chcieli grać na gitarach, 300 tysięcy gitar nam gra i tak dalej. No więc zespołów było dużo.
Zatrzymajmy się właśnie na moment przy tej mnogości gatunków muzycznych, no bo oczywiście Festiwal Jarociński znany z lat 80. czy 90. no to głównie punk rock czy muzyka metalowa, natomiast wcześniej było zupełnie inaczej, bo w Jarocinie grała Anawa, był Marek Grechuta, Hanna Banaszak i tak dalej.
No więc Jarocin był otwarty dla wszystkich, którzy chcieli przyjechać. Nie było żadnej selekcji, bo już od trzecich wielkopolskich rytmów młodych już stałem się szefem tej imprezy. Ale do tego za chwilę dojdę. Chcę powiedzieć, że nie było żadnej selekcji. Ta selekcja była tak naturalna, że na przykład po pierwszych przesłuchaniach wieczorem były jam session. Jednym z muzycznych krytyków zasiadających w jury był Wojtek Skowroński, koronowany król polskiego bluesa, już wtedy bardzo znany, no ale to on zasiadał tam do godziny 21 czy 2 w jury, a potem na scenie odbywało się jam session, że wszyscy, każdy z każdym i z Wojtkiem można było pograć bluesa, pośpiewać. Ten brał gitarę, ten siadał na perkusji, ale ta weryfikacja była naturalna. Każdy jak widział, że nie daje rady, to nawet nie podchodził potem, a raczej podpatrywał kolegów starszych, pytał jak, co, więc to było na tyle ciekawe i naturalne. Ważne było, że można było wspólnie po tych przesłuchaniach zagrać. W finale znajdowały się zespoły najlepsze, grające już muzykę na takim półprofesjonalnym poziomie i to dawało do myślenia tym, którzy przyjechali podpatrzeć albo żeby zagrać w tym Jarocinie. Na początku puszczali wszystkie zespoły. Faktem, że na potwierdzenie tego powiem, że w roku 1969, czyli rok przed pierwszymi wielkopolskimi rytmami młodych, zostałem wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, aby odbyć zaszczytną służbę wojskową, a ponieważ byłem dobrym sportowcem także, czynnym, kopałem w piłkę nożną, no i do tego myślę, że dobrze utalentowanym, przynajmniej dobrze zapowiadającym się chłopakiem, który gra, śpiewa, takich było potrzeba w Jarocinie otóż i zostałem wcielony do Jarocina. Oto tam założyłem od razu zespół estradowy i po roku zgłosiłem ten zespół, żeby wystąpić na takim przeglądzie Wielkopolskie Rytmy Młodych, ponieważ jestem Jarociniakiem, miałem jeszcze kolegę z Jarocina także w tym zespole, zgłosiliśmy się i wystąpiliśmy tam na tych Wielkopolskich Rytmach Młodych, gdzie królował blues, może big beat, jakieś zaczątki rock'n'rolla, a my w tych mundurkach zupełnie inaczej się ci ludzie, ci nasi rówieśnicy, przepraszam, ubierali, a my tu w mundurach między nimi, jako jedyny zespół. Ale graliśmy muzykę folkową taką. Ze względów osobistych Jacek Chudzik, twórca tych rytmów młodych, Jacek Chudzik musiał opuścić Jarocin i wyjechał, szukając innej swojej życiowej drogi.
A ty po kilku latach, jak już wspomniałeś, z muzyka stajesz się dyrektorem tego jarocińskiego grania.
Był rok 73. Stało się tak, że Jacek wyjeżdżając, nie było nikogo, kto by chciał pociągnąć to za Jackiem. Ten fajnie dopiero raczkujący, ale dobrze zapowiadający się przegląd regionalny. Dobrze zapowiadający się o tyle, że byli zapraszani dziennikarze muzyczni. Jak muzycy zagrali w Jarocinie i się wyróżnili, to mieli od razu nagrania w studio, byli promowani. I to też się podobało i klimat jarociński wszystkim, którzy przyjeżdżali. W związku z tym przyjąłem organizację i to, że byłem znaną osobą i wiarygodną w Jarocinie, pozwoliło mi w krótkim czasie zebrać znakomitą grupę ludzi. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj mało kto już pamięta, są w pamięci ludzi bardziej zdarzenia niż ludzie. Nie byłoby dzisiaj jubileuszu, nie byłoby tego wielkiego Jarocina, gdyby wtedy na tym zakręcie, na którym znalazły się jarocińskie rytmy młodych, wielkopolskie rytmy młodych, gdybym ja nie wziął tego i nie miał tych ludzi, bo ja sam bym nic nie zrobił, ale miałem tak zapalonych, fajnych, kreatywnych ludzi, całą armię, wraz z Krzysiem Wodniczakiem, z Andrzejem Kosmalą z zewnątrz, a na miejscu wspaniałą grupę ludzi. Pozyskałem też oczywiście władze miasta, które mi zaufały, nie przeszkadzały. Mogliśmy robić naprawdę wszystko to, co chcieliśmy robić. I tak rozpoczęła się dalsza jakby era wielkopolskich rytmów młodych do 1977 roku włącznie. No i wówczas te 5 wspaniałych lat podjąłem temat Jacka Chudzika i kolegów z klubu Olimp z zupełnie nowym zespołem, wierząc w to, wierząc w siebie i w tych ludzi, że nam się uda. I się udało. Wówczas gościliśmy właśnie zespół Anawa, nie z Markiem Grechutą jeszcze, a z Andrzejem Zauchą, wspaniale grający, zrobił wtedy furorę w Jarocinie, przepięknie. Śpiewali i grali, byli owacyjnie przyjmowani i oczywiście, co najważniejsze, tradycyjnie można było z nimi pograć jam session. Tam było dwoje skrzypiec, był zespół, tradycyjna sekcja gitary, gitara bas, perkusja, piano, do tego Andrzej Zaucha śpiewający, umiejący znaleźć się wśród tych młodych ludzi, łaknących właśnie takiej dobrej, fajnej, zawodowej gry i tego śpiewu. Jak można było z Andrzejem Zauchą sobie zagrać, to pewno oni do dzisiaj to wspominają. Dalej przyjeżdżała grupa Huberta Szymczyńskiego. Była też Urszula Sipińska.
Wojciech Gąsowski.
Był Wojciech Gąsowski z grupą Test. Udział każdego zespołu, wówczas znanych zespołów w Polsce, no było to, że można z tymi muzykami było muzykować razem, grać, śpiewać. I tak jak z grupą Test, z Wojtkiem Gąsowskim przyjechał Dariusz Kozakiewicz, dzisiaj grający w Perfekcie, jeden z najlepszych moim zdaniem i nie tylko moim, gitarzystów w Polsce. Można było z nim usiąść na wzmacniaczu Regent produkcji NRD i uczyć się improwizacji i improwizować i takie rozmówki gitarzystów. No to przecież towarzystwo było przeszczęśliwe. Zespół Niebiesko-Czarni w pełnym składzie z Zbyszkiem Podgajnym, z Januszem Popłaskim, Adą Rusowicz, Wojtkiem Kordą. Razem z nimi nie tylko ja, ale uczestnicy jarocińskich wielkopolskich rytmów młodych mogli grać, śpiewać, bawić się. Jak zabrakło instrumentów, to brało się karnisze, to brało się jakieś sztuczce, które były pod ręką, żeby grać. Wszyscy żyli muzyką, cieszyli się, bawili. Ten klimat taki rodzinny, takiej równości, on się potem przeniósł na festiwal rockowy. I myślę, że te 10 lat, które Jarocin organizował wielkopolskie rytmy młodych, dały ogromny fundament pod to, żeby od 80 roku mogły odbywać się festiwale rockowe. Mogę powiedzieć tak, po raz kolejny będę powtarzał i potwierdzał. Nie tak jak mówię, że my właściwie nie wiedzieliśmy i domówili ludzie, dzisiaj się wycofują z tego. Być może usłyszy mnie Walter Hełsowski. No niestety Walter, na początku takie słowa padały z twoich ust, potem słusznie zresztą wycofałeś się z tego, że nie było tak, że przyjechali znani dziennikarze, krytycy muzyczni z telewizji, z warszawskiej i wzięli sobie, usiedli przy stole, mapę Polski, wszyscy zamykali oczy, gdzie zrobimy wielki festiwal rockowy w Polsce, bo jest taki boom, że trzeba coś takiego wymyśleć. I z zamkniętymi oczami po mapie i trafiło na Jarocin. Nieprawda. Przyjechali, bo wiedzieli, że jest niesamowity grunt. A przede wszystkim, jak w filmie Grunt to bunt, jak Jarocin pokochał muzykę przez te wszystkie wielkopolskie rytmy młode, które wychodziły na zewnątrz, przez festiwal jarociński rockowy, Jarocin, mieszkańcy, czy najstarsi, pokochali rocka, pokochali muzykę, mogli na ulicy spotykać znanych, jeszcze wtedy nieznanych ludzi. Cały Jarocin grał i śpiewał, na rynku, wszędzie.
Przypomnę, naszym gościem Lech Krychowski, rozmawiamy o historii festiwalowego grania w Jarocinie. Wywołałeś ten bunt. Twoim zdaniem, jak to się stało, że oczywiście teraz przechodzimy już do tego festiwalu rockowego, jak to się stało, że władze Jarocinem się zainteresowały, że pojawili się tajniacy, inwigilacja SB. Na początku w Jarocinie nie było cenzury. Jak zatem władze doszły do wniosku, że tam może dziać się coś poważnego? Oczywiście nie mówimy o próbie obalenia ustroju, ale o jakichś chociażby treściach antysocjalistycznych.
Jeżeli chodzi o cenzurę, to rzeczywiście tej cenzury w latach wielkopolskich Rytmów Młodych nie było, chociaż ja pamiętam, że biegałem do biura publikacji, prasy, widowisk, zanosiłem teksty na wielkopolskich Rytmach Młodych, które były przeglądane przez ludzi, którzy pojęcia nie mieli o tym, co w tych tekstach jest. Zupełnie. Więc w zasadzie nie było żadnych, chyba że było wulgarne słowo, a najmniej chodziło właśnie o to. Jak było wulgarne słowo, no to było podkreślone, żeby to wyrzucić z tekstu jakiemuś tam zespołowi. Natomiast bywało, że w tekstach było treści bardzo dużo, o ogromnym znaczeniu, o wadze, które przemawiały do młodzieży, która już wtedy miała swoją, tak powiem, grypserę i wiedzieli, co jest. Że nie trzeba było mówić, co poeta miał na myśli, jak napisał taki tekst i do tego dołożył fajną muzyczkę. Nie, młodzież rozumiała, a nie rozumieli tego w latach wielkopolskich Rytmów Młodych ludzie odpowiedzialni za cenzurę. Natomiast co się potem stało, to był rzeczywisty bunt. To był bunt, którego nie dało się powstrzymać. Tak samo jak ruch Solidarności. To się nie dało powstrzymać tego, żeby w pewnym momencie, ja myślę, że było pod kontrolą. Pod kontrolą władz, Komitetu Centralnego nawet, bo i do Jarocina przyjeżdżał ówczesny minister sportu, młodzieży, Aleksander Kwaśniewski. Więc sama jego wizyta też świadczyła o tym, że władze centralne Polski są głęboko zainteresowane tym, co się dzieje w Jarocinie. Oczywiście, że cenzura działała i to bardzo mocno, bo były zwalczane teksty i tak dalej. Ja już to wiem z opowiadań ludzi, którzy tworzyli Jarocin, ten wielki. Zresztą od dziennikarzy, z którymi przez 2 lata będąc szefem biura prasowego, organizując konferencje prasowe, no zawsze był przedstawiciel jarocińskiej milicji, ale także i SB. To było pod kontrolą wszystko. Więc jeżeli pytasz, jakie to miało wówczas znaczenie w tym ruchu społecznym, społeczno-politycznym, który wówczas w Polsce się dział, to była druga taka fala. Jedna to była fala protestów robotniczych, a druga była fala protestów młodzieży, która miała dosyć tego zamknięcia w sobie, dosyć bycia jakby w takiej klatce, myślę o krajach demokracji ludowej, o śpiewaniu polskich piosenek na bazie folkloru, jakichś tam ludowych i tak dalej. Młodzież chciała wyśpiewać to, co naprawdę czuje, to ich boli, a więc często, nie przebierając w słowach, mówiła wprost. I mimo iż cenzura wykreślała i wracali organizatorzy z biura, to nie była cenzura, tam biuro publikacji, prasy, czy czegoś tak, czy to
się dziwnie. Kontroli publikacji i widowisk.
Tak, i to wracali stamtąd z tymi kartkami, a zespoły i tak, twórcy grali swoje i nie było na to po prostu mocnych.
Czyli może takie delikatne przyzwolenie jako taki wentyl bezpieczeństwa.
Wentyl, dokładnie.
Sam wspomniałeś, że minister Kwaśniewski też przyjeżdżał.
No na zasadzie niech się wyżyją w Jarocinie. W Jarocinie milicji i ZOMO centralnie nie było widać. Było ich widać tylko wtedy, jak się coś zaczęło dziać. Ale to też były moim zdaniem prowokacje.
Kilkanaście lat temu mogliśmy dowiedzieć się, jak wyglądał Jarocin oczami bezpieki. Historycy z Instytutu Pamięci Narodowej opublikowali sporą część archiwaliów, raportów z tamtych czasów. I o ile o zdjęciach robionych przez tajniaków z SB możemy powiedzieć, że to z całą pewnością pamiątka tamtych wydarzeń, to jak czytamy raporty z tamtych czasów, to one wręcz rażą nieświadomością, nie wiedzą, jak rozróżnić przedstawiciela jednej młodzieżowej subkultury od drugiej.
Ja widziałem, bo ja mieszkałem bardzo blisko, w centrum Jarocina, na ulicy Armii Czerwonej, obecnie Świętego Ducha, tuż przy ratuszu. Więc myśmy obserwowali w domu, ludzie patrzyli, bo to była jakaś wielka atrakcja. Folklor, ludzie Banki, skiny, killersi, popelsi chodzili ulicami, pili mleko, jedli chleb, były grupy chrześcijańskie, religijne, śpiewali piosenki, ale gdzieś zawsze znalazła się iskra, że ktoś sprowokował jakieś zachowania chuligańskie. No i wtedy pokazywało się, ile tych policjantów naprawdę jest, tej milicji. I oni wychodzili wtedy z ukrycia i tłumili to w zarodku, chociaż nie zawsze im się to udawało. To było groźne wtedy. Często było tak, że byli wyciągani indywidualnie i pałowani. I to było tłumione, ale było tak. Znani dzisiaj rokowcy, którzy w tamtych czasach rozpoczynali, no mają smutne doświadczenia z tamtych lat. Bo o ile oficjalnie było przyzwolenie, to jeżeli coś było nie tak, to ówczesna milicja, służby porządkowe, no wiedziały, jak przywoływać do porządku i wyciągali indywidualnie ludzi.
Zaczęliśmy między innymi od Marka Grechuty czy Wojciecha Gąsowskiego, wspominając te początki lat 70. w Jarocinie. Natomiast później, lata 80., da się zauważyć takie dwie grupy. No bo z jednej strony w Jarocinie debiutował później Hej, T-Love, zespoły, które do dziś są absolutnie pierwszoligowymi wykonawcami na scenie muzycznej w Polsce, ale też były takie zespoły debiutujące jak Moskwa, Siekiera czy Defekt Mózgu. Zespoły, które nigdy do czołówki się nie przebiły, choć dla pewnych grup odbiorców, tak to nazwijmy, do dziś są bardzo ważne.
No, musimy też powiedzieć, że to nie tylko zespoły rockowe zaistniały w Jarocinie, te, o których przed chwilą mówiłeś, ale jeżeli mówimy o pewnych nurtach i gatunkach muzyki, to musimy powiedzieć, że ten późniejszy jarociński festiwal rockowy miał coś wspólnego z wielkopolskimi rytmami młodych. Dużo wspólnego, ale to się przejawiało też na przykład tym, że w Jarocinie wystąpił Czesław Niemen. W Jarocinie wystąpił Stanisław Sojka. I akurat z obydwoma tymi panami miałem okazję rozmawiać podczas festiwalu. I bardzo się obawiali występu na jarocińskiej scenie, gdzie były tysiące, dziesiątki tysięcy widowni. Pan Czesław Niemen bardzo się bał występu. I zresztą podobnie Stanisław Sojka. Mogę to powiedzieć, że kiedy byłem na scenie i ukryty za ścianą kolumn tych dźwiękowych, głośnikowych, obserwowałem zachowanie zarówno tej masy młodych ludzi, którzy przyszli oklaskiwać swoje zespoły typu punk rock, typu metal, transmetal. I nagle jest zapowiadany Czesław Niemen Wydrzycki, który był blady, jak wchodził na scenę. Ja mówię, panie Czesławie, ja byłem wielkim fanem, do dziś jestem, pana Czesława Niemena, ale on mówi, młody człowieku, ja zupełnie uprawiam inną muzykę. Ja zderzyłem się teraz z tym, co tu było przed. Ja byłem w hotelu i słuchałem, co tu jest, i teraz moja elektroniczna muzyka ma się nijak. No, ja nie byłem w stanie nic odpowiedzieć, bo nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Dla mnie to był gwiazdor. Wszedł na scenę i proszę mi wierzyć, że patrząc na widownię, odniosłem wrażenie, że była widownia porażona jak piorunem. Usiedli wszyscy, całe te tysiące ludzi z zapalniczkami, jak zaśpiewał Dziwny jest ten świat, to wszyscy zapalniczki i tak jak był ruch, jak tańczyli pogo przy innych zespołach i piach szedł w powietrze, i to ten pan Czesław Niemen widział, jak reaguje, jakie są tutaj reakcje publiczności. Ta sama publika nagle usiadła i ci, co znali, śpiewali wspólnie refren, zapalniczki w górze, więc ciarki szły po plecach, patrząc jak muzyka działa. To samo było, kiedy na scenę wchodził Stanisław Sojka, który grał tylko z fortepianem, który specjalnie sprowadzili gdzieś tam z Kalisza, był przywożony, żeby mógł pan Stanisław zagrać. Wszedł blady, ale jak tylko zaczął grać, to wszyscy usiedli, a pamiętam taki moment, że publiczność stosowała taką metodę wyrażania swoich emocji i aplauzu. Kiedy kończył się utwór, to nie tylko oklaski, ale przesuwali na przykład gdzieś tam ze 100 metrów jak torpeda jakiegoś fana na scenę. I on leciał jak torpeda, wylądował, trzymał w ręce coś zielonego, myślałem, że kwiata, on z kępą trawy wylądował tuż przed fortepianem, ochrona nie wiedziała co zrobić. A on wszedł i mówi, nie miałem kwiatów, panie Stanisławie, ale powalił mnie pan na kolana. Punk z takim czubem i daję mu tą kępę trawy. Po prostu wyrwałem. I to do mikrofonu strzelił. Mówi, bo muzyki nie trzeba rozumieć. Muzykę trzeba czuć.
Zaczęło się w roku 1970 Wielkopolskimi Rytmami Młodych. Później był przegląd muzyki młodej generacji i ostatecznie Festiwal Muzyków Rockowych o 50-letniej historii festiwalu w Jarocinie. Jedynego w czasach PRL takiego festiwalu w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmawialiśmy z jednym z pierwszych dyrektorów, szefów organizacyjnych, Lechem Krychowskim. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję. Dziękuję tobie, Kamil. Dziękuję państwu.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.